I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, 21:30, a zatem czas naszych rozmów niedokończonych. To kontynuacja tematu, który podjęliśmy już o godzinie 18:15, zarówno w telewizji Trwam, jak i w Radiu Maria. A temat brzmi: kondycja polskiego rolnictwa i terenów wiejskich. Podejmujemy go z naszymi gośćmi, a są nimi pan Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże.
I pan Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.
Szczęść Boże.
I tak jak powiedzieliśmy na początku tej pierwszej części, myślę, że warto do tego wrócić. Kwestia bardzo aktualna, kwestia związana z sytuacją polskiego rolnictwa, bardzo konkretnie też polskich rolników, naszych rodaków na terenach, które ucierpiały w wyniku nawałnic. W jaki sposób ta sytuacja wygląda dzisiaj? Jak można oszacować, czy można powiedzieć, przynajmniej w przybliżeniu, jakie straty rolnicy ponieśli, też ewentualnie na jaką pomoc mogą liczyć?
Szczęść Boże, dzisiaj odbyła się kolejna odprawa pani premier z wojewodami, z udziałem części członków rządu, tych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w akcję związaną z tym huraganem, z likwidacją skutków, a także z bieżącą pracą na rzecz zabezpieczenia zdrowia i życia ludzi. I chcę na początku powiedzieć, że obowiązuje ustawa o zarządzaniu kryzysowym, że na czele jest Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, wynika to z ustawy i tutaj te przypisane są funkcje poszczególnym organom i takim głównym organizatorem na poziomie województwa, bo tutaj byli wojewodowie, są wojewódzkie komitety zarządzania kryzysowego, na czele których stoją wojewodowie. Następnie mamy powiatowe komitety zarządzania kryzysowego i gminnej. To jest ta cała struktura, która powinna w tym obszarze funkcjonować. I chcę jasno powiedzieć, że od pierwszego dnia podjęto działania, które doprowadzą do całkowitych likwidacji skutków tego huraganu. Po pierwsze, Państwowa Straż Pożarna, która zajmuje się przede wszystkim jako wiodący organ tym Krajowym Planie Zarządzania, no, przystąpiła do likwidacji różnego rodzaju szkód, które nastąpiły. Tutaj mówimy o drzewach, o walących się budynkach, o zabezpieczaniu ludzi, o udzielaniu pomocy. I to wszystko funkcjonować zaczęło i funkcjonuje. Ten pierwszy etap tego pierwszego niebezpieczeństwa został jakby zakończony. Teraz trwa ustalanie szkód, a także no, przystąpiono już też do ich likwidacji. Chcę powiedzieć, że służby rządowe, tutaj Ministerstwo Polityki Społecznej, wypłaciło już 42 miliony złotych tej pierwszej pomocy dla mieszkańców tych terenów. Też bardzo szybko wydano rozporządzenie w sprawie gmin poszkodowanych. Chodzi tutaj o przyspieszenie procedur związanych z oceną stanu technicznego budynków. Natomiast jeśli chodzi i wojewodowie przekazali informacje o stratach w poszczególnych województwach, to są głównie cztery województwa, które zostały dotknięte. Województwo Wielkopolskie, gdzie poszkodowanych zostało 2125 gospodarstw, w tym 44 gminy. Pomorskie 1200 gospodarstw, 7 gmin. Następnie Dolnośląskie 1280 gospodarstw. I następnie Kujawsko-Pomorskie 2000 gospodarstw na terenie 28 gmin. Jeśli chodzi o straty, bo teraz jaka jest rola ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, minister rolnictwa i rozwoju wsi koordynuje na szczeblu krajowym przedsięwzięcia związane z chorobami zwierząt oraz chorobami roślin. Tutaj, jeśli chodzi o straty w produkcji zwierzęcej, to główny lekarz weterynarii na dzień wczorajszy, bo to było wczoraj, na dzień wczorajszy sporządzone 6680 świń, straty 24 krowy, 1194 gęsi, 450 kg ryb oraz jeśli chodzi o jakość towaru zniszczonego, to 51 tysięcy ton. I to służba weterynaryjna i fitosanitarna wykonywała te czynności na zgłoszenia rolników, czy też straży wykonywała czynności wynikające z prawa dotyczące bezpieczeństwa jakości żywności, czyli kontrola tego, co trafia też do punktów skupu, do uboju i te wszystkie czynności były realizowane. W przypadku padnięcia zwierzęta jest wypłata odszkodowania i następuje też utylizacja. To wszystko było realizowane, jest realizowane. Żadne problemy, jeśli chodzi o gminy, nie były zgłaszane, bo to chcę jeszcze raz powiedzieć. Bardzo ważna jest rola gmin, ale chociaż część gmin na samego początku próbowała to w jakiś sposób nie doceniać swojej roli, ale bez takiej ścisłej współpracy tych trzech podmiotów, a więc gminy, powiatu, województwa, no i rządu, ta akcja by nie była udana, ale tutaj większość, jeszcze raz podkreślam, spełniła swoje zadanie i ten postulat, który zgłaszany był przez część środowisk, aby wprowadzać stan klęski żywiołowej, nie ma uzasadnienia, ponieważ te siły i środki, które zostały użyte, one są wystarczające, aby doprowadzać do porządku. I teraz co dalej? Dalej, jeśli chodzi o Ministerstwo Rolnictwa i możliwości, które są obecnie, a więc rolnicy na podstawie już istniejącego prawa mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji w niektórych gospodarstwach, kredyt preferencyjny, otworzenie środków trwałych, ulgi z kasy ubezpieczenia rolniczego, czy też przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Nowością jest to, pani premier już w ciągu paru dni wydała rozporządzenie w sprawie właśnie oceny użytkowości i pomocy dla poszkodowanych. Wprowadzono możliwość otrzymania na wniosek rolnika 100 tysięcy złotych na zniszczenie w budynkach gospodarskich pomocy. Następnie mamy już program wsparcia ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014. Jest ponad 200 milionów złotych do wykorzystania przy właśnie odtwarzaniu produkcji rolnej. Pomoc wynosi do 300 tysięcy złotych. No podstawowy warunek, i on jest realizowany, że gminne komisje muszą dokonać wyceny i sporządzić protokoły według tego wzoru, który już został od początku roku przesłany do wojewodów. Wojewodowie, zresztą ich przedstawiciele oczywiście uczestniczyli w szkoleniach. To działanie jest przewidziane. Następna sprawa, minister rolnictwa, czyli ja, przygotowaliśmy już specjalny program pomocy dla poszkodowanych gospodarstw rolnych, które poniosły straty w uprawach rolnych, w środkach trwałych, a także tutaj już wprowadzamy też lasy, bo ponieważ nie było źródła finansowania lasów prywatnych i tutaj Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych zgłosiła kwotę, a więc ponad 100 milionów możliwe na finansowanie strat i doprowadzenie do porządku lasów. My tutaj chcemy to wpisać w tym programie. Ta uchwała wymaga przyjęcia przez rząd, ale też musimy mieć już skalkulowane te środki, jakie straty były poniesione. To wszystko trwa. Chcę powiedzieć, że jest to bardzo szybko realizowane. W poprzednich latach, to tylko w 2014 roku, to rozporządzenie, które wydała pani premier, było wydane dopiero po 3 miesiącach. Także tutaj nawiązuję do tego, o czym mówi opozycja. No po prostu szuka na siłę jakby powodów, aby oskarżać rządzących, natomiast naprawdę apeluję o to, aby opozycja się włączyła do rzetelnej pomocy rolnikom, w tym przypadku mieszkańcom obszarów wiejskich, no ale też wszystkim mieszkańcom, bo tutaj trzeba solidarnie współpracować, nie jest to pole do walki, no każda krytyka jest wskazana, ale też musi mieć swój poziom.
Myślę, że tutaj to, co pan minister powiedział, te działania są bardzo konkretne. Ja chciałbym powiedzieć o jednym z nich. Mianowicie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uruchamiamy działanie inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Tutaj trzeba pamiętać, najpierw muszą być to, co już zostało wspomniane, powołane komisje, oszacowane straty i one już w tej chwili działają, intensywnie działają i musi być protokół z tego i to będzie też podstawą do tego, aby składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i to, co ważne, na otworzenie budynków, na remont, modernizację, na zakup zwierząt, które zostały poszkodowane, na zakup maszyn, na odtworzenie plantacji trwałych, więc te konkretne szkody, które wystąpiły w tej chwili, tak jak już tutaj pan minister wspomniał, one zostały uruchomione, one szacują straty i ministerstwo dokłada wszelkich starań tutaj w ścisłej współpracy z Agencją Restrukturyzacji. Myślę, że to jest realny termin na składanie tych wniosków, jest wrzesień. Postaramy się to zrobić jak najszybciej, jest to możliwe, więc proszę też o kontakt z doradcami rolnymi, proszę o kontakt z Agencją Restrukturyzacji, żeby pokryć te szkody, które są możliwe tutaj do zniwelowania i pozyskać dodatkowe środki poza tymi innymi systemami wsparcia, więc kredyty preferencyjne, a więc Kasa Rolniczego Ubezpieczenia, ulgi podatkowe, czy też dla dzierżawców ulgi związane z czynszem, czy też innych, które są no, szeroko w mediach ogłaszane. Więc tutaj robimy ze strony Ministerstwa, Agencji Restrukturyzacji, ośrodków doradztwa, więc wszystkich poszkodowanych w tej sprawie zachęcam, kiedy będzie protokół o przystąpienie, nawet nie czekanie już na ostateczny wynik protokołu, kiedy już przyjdzie komisja, to równocześnie można przygotowywać wniosek, kontaktować się z doradcą. I o to proszę.
Dziękuję. Rozmawiamy o kondycji polskiego rolnictwa i terenów, obszarów wiejskich. Żeby powiedzieć o tym, jaka jest ta kondycja dzisiaj, trzeba też wspomnieć o tym, jaka ona była, jak ona się zmienia. Więc chciałem panów ministrów zapytać o to, jak po przejęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę, jaki stan był w kwestiach rolniczych, mówimy ogólnie o polskim rolnictwie, ale też myślimy bardzo konkretnie o każdym rolniku, każdym Polaku, który ma ziemię, który tą ziemią gospodaruje, więc chciałem na początku zapytać, jak panowie ministrowie podsumowalibyście to, co do tej pory się działo i jakie zmiany już przez te dwa lata udało się zrobić?
Prawo i Sprawiedliwość już od 2004 roku ma swój program dla polskiego rolnictwa. Ten program zawsze był publikowany, głoszony. Będąc w opozycji, organizowaliśmy konferencje programowe. Nie tak jak obecna opozycja, tylko marsze i krytykę bez przedstawiania propozycji. Ten program zaczęliśmy realizować i nawiązując jakby do tych głównych priorytetów, czy też filarów, to jest też można dokonać oceny sytuacji, jaka była, bo po pierwsze, jeśli chodzi o opłacalność produkcji rolnej, to jest ten główny filar i wszelkie prace legislacyjne, programowe, czy też współpraca za granicą ma na celu tworzenie takich warunków dla polskich rolników, aby ta produkcja była opłacalna, aby była też to konkurencyjna, żeby można było rywalizować na rynkach światowych. I w tamtym 2015 roku były rozregulowane rynki rolne, rynek mleka, gdzie mleko kosztowało 0,70 grosza, rynek wieprzowiny 3,50. Był wtedy bardzo duży kryzys, no jeszcze do tego rynek owoców i warzyw, czy też rynek rzepaku, nie mówiąc już o tych mniejszych rynkach, bo tam doprowadzono do niekorzystnych decyzji, na przykład mówimy o rynku ziemniaku, gdzie wprowadzono takie wymagania, że nasze ziemniaki były niekonkurencyjne. Rynek tytoniu, gdzie też doprowadzono do tego, że szara strefa zaczęła funkcjonować. I tak ta ocena przez nas została już... Ona była dokonywana, ja przypomnę, że w 2011 roku 6 godzin mówiłem o funkcjonowaniu tamtej koalicji w Sejmie i potem też po przyjęciu, że tak powiem, resortu rolnictwa dokonaliśmy oceny tych 8 lat. Jest to wszystko zapisane w naszym programie działań resortu na kadencję 2015-2019 i tutaj po pierwsze deregulacja na rynkach rolnych, brak też przepisów dotyczących pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Druga sprawa, jakość życia na obszarach wiejskich. No, dokonywano zamykania, jak to my określamy, Polski powiatowej, likwidacja szkół, posterunków, urzędów pocztowych i to wszystko szło w tym kierunku, że polska wieś po pierwsze miała gorsze warunki do życia, po drugie już pustoszała i ta jakość życia ulegała poprawie, czyli jak to się mówi, spójność ta ekonomiczna czy też terytorialna nie miała miejsca. Trzecia sprawa, no właśnie rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Tutaj miejsc pracy nie przybywało, bezrobocie rosło. Teraz przypomnę, mamy bezrobocie około 7%, jeśli chodzi o kraj. Jeśli chodzi o poprawę jakości życia, to są skończył się proces zamykania szkół, odtwarzamy posterunki, urzędy pocztowe, no, czyli ta jakość będzie postępowała. Następnie sprawa administracji, ta patologii w administracji, które były wtedy pokazywane, korupcja, która panowała, zresztą był to raport premiera wtedy Donalda Tuska, wykonany przez kancelarię dla administracji rządowej, NCLR-MIR-u, czy też dla innych agencji. I to wszystko po prostu przez te dwa lata wstępnie uporządkowaliśmy i te cele cztery przypomnę, a więc opłacalność produkcji, poprawa jakości życia, przedsiębiorczość i poprawa aktywności społecznej i sprawna administracja. No i jeszcze jeden obszar, który tak jakby oddzielnie sprawa ziemi. Tutaj powstrzymaliśmy sprawę tak zwanych słupów, czy też wyprzedaży ziemi w obce ręce. I tak wygląda po dwóch latach ta różnica pomiędzy rządzeniem, które było przez 8 lat PO-PSL, a przecież PSL rządził od już w latach 93-97, potem 2001-2004. I w tych okresach, kiedy rządziła ta partia chłopska, na wsi było coraz gorzej.
Kiedy 19 listopada pan minister Krzysztof Jurgiel powołał mnie na stanowisko pani premier na wniosek ministra Krzysztofa Jurgiela 19 listopada 2015 roku, to pierwsza rzecz, którą miałem na biurku, to jest pismo jeszcze z ówczesnego dyrektora Agencji Restrukturyzacji, że system nie będzie działał. Płatności od 1 grudnia dla rolników za kampanię w 2015 nie będą wypłacane. Po prostu pod i włosy i stawały nam dęba, co zrobić, bo właściwie agencja wstrzymała oddech. I tutaj dzięki działaniom ministra już tutaj zaczęło to funkcjonować, ale trzeba też tutaj podkreślić rolę tej zmiany prezesa Obajtka i zespołu, który podjął tutaj tą aktywność na tym forum i wypłaciliśmy do 30 czerwca 2016 roku wszystkie należności, a jeszcze w tamtym czasie do końca listopada zaliczki w takiej wysokości, jakiej to było możliwe w tamtym czasie. To jest taki pierwszy punkt. Drugi punkt to jest doradztwo rolnicze podlegało urzędom marszałkowskim. Każde województwo funkcjonowało po swojemu. Jak realizować politykę państwa? Pewne
spójny przekaz w różnorodności, bogactwie poszczególnych województw, kiedy każdy sobie według swoich zasad. Więc to jest drugi punkt. No i trzeci punkt to jest uruchomienie i stan. To, co już wspomniałem, prezes Obajtek, ówczesne kierownictwo Agencji Restrukturyzacji powołane uruchomiło i w współpracy z ministerstwem, które prowadzi legislację, uruchomiło kolejne działania, czego efektem na dzień dzisiejszy jest w tym roku 26 działań z programu rozwoju, w 2016 70% wypłaconej zaliczki. Zaliczki już za kampanię 2016 od 16 października do końca listopada i staraniami ministra Jurgiela w 2017, co bardzo istotnie chciałbym podkreślić, to w tym roku mamy również procedurę 70% zaliczek dla rolników, co jest niebagatelnym wsparciem dla tego, w jaki sposób rolnicy funkcjonują, jakie mają ograniczone ceny na produkty, chociaż tak jak minister powiedział, to wszystko idzie w dobrą stronę, 70% zaliczek. Taki jest stan wyjściowy i takie są tego konsekwencje podjętych naszych działań tych dwóch minionych niespełna lat.
Jeśli chodzi właśnie o tą różnicę w polityce, to tak, po pierwsze rynki rolne, tutaj opracowaliśmy kompleksowy program rozwoju głównych rynków rolnych. Ten program, który zawiera te działania i możliwości instrumentów, z których korzystają właśnie te rynki, przede wszystkim mleko, wieprzowina, tytoń, wołowina, rynek owoców i warzyw, ale teraz już pracujemy w tym roku nad każdym rynkiem oddzielnie jako programy operacyjne. I tutaj chcę podkreślić, że ta współpraca ma miejsce z przedstawicielami 106 organizacji. Powołaliśmy Radę Dialogu Społecznego, funkcjonują zespoły i wszystkie nasze działania są konsultowane naprawdę z przedstawicielami tych środowisk, co potem daje taką sytuację, że jest... Ta krytyka zawsze będzie, bo przecież nie zrobimy tak, że wszystkim to odpowiadało, ale ona naprawdę, jeśli jest to już rzeczowa i no czasami kłócimy się, czy też wspieramy na temat rozwiązań, ale to ma taki właściwy poziom i tutaj chciałbym tym wszystkim organizacjom podziękować za czas poświęcony. To na pewno się opłaca, bo potem te rozwiązania są, one przystają, jak to się mówi językiem prostym, do życia. I tutaj jeszcze raz podkreślam, to realizujemy. Udostępniliśmy 30 rynków rolnych, co miało wpływ oczywiście na likwidację tych zakłóceń na rynkach rolnych. 30 rynków rolnych, Afryka Północna, Chiny czy Kazachstan. Do tych wszystkich państw nastąpił eksport. Tutaj bardzo dobra współpraca, chcę podkreślić, z Komisją Europejską, ale też w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego, gdzie Polska była ostatni rok, prowadziła przewodnictwo. Przyjęliśmy tutaj szereg wspólnych stanowisk, chociażby w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, bo tutaj ta grupa Europy Środkowo-Wschodniej, Łotwa, Litwa, Estonia, częściowo tu Węgry, wszyscy przyjęli w Polsce, była konferencja w październiku, był przedstawiciel też Rosji, Ukrainy, Białoruś nie przyjechała i to było omawiane i te działania nasze zostały pozytywnie tutaj ocenione, ale też przedstawiliśmy wnioski, które chciałbym, żeby Komisja Europejska realizowała. Przyjęliśmy też wspólne stanowisko w ramach Grupy Wyszehradzkiej i krajów przybałtyckich w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej, bo przypomnę, od 2020 roku jest nowa perspektywa finansowa, trwają rozmowy, będą one trudne, ponieważ jak wiemy jest wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to pewne rzeczy komplikuje, ale tutaj jesteśmy bardzo aktywni, co bardzo ważne, bo tutaj opozycja nam zarzuca, że pozycja Polski, słaba współpraca. W roku ubiegłym, w czerwcu, podpisaliśmy wspólnie deklarację tak zwaną warszawską w ramach Trójkąta Weimarskiego z ministrem Niemiec, Francji w sprawie wspólnego stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w wyniku czego Komisja Europejska i Rada Ministrów przyjęła tak zwany pakiet Hogana, z którego przeznaczyliśmy środki na regulacje na rynku, szczególnie wieprzowiny, bo tutaj nam to było najbardziej potrzebne w związku z tym, że występuje w Polsce afrykański pomór świń. Mogliśmy tam uruchomić instrumenty rekompensat wynikających właśnie ze kłopotów ze zbywaniem świń. Te działania właśnie tak podejmowaliśmy. Tutaj mówił pan minister o PROW-ie i też wypłaty w tym roku. Też chcę tutaj powiedzieć, że kłamstwa opozycji w marcu, kwietniu, rozdmuchanie wiadomości, że to dopłat nie będzie, że dopłaty są zagrożone. Była to nieprawda. 30 czerwca okazało się, że wypłaciliśmy 99,9% dopłat, najwięcej z lat ubiegłych. Przyjęte też zostały wnioski za rok 2017. Mamy, i tutaj opozycja wskazywała na to, że nie mamy programu, nie działa. Mamy podpisaną umowę, ona obowiązuje od grudnia. Do tej pory jest zgodnie z umową realizowany program, przyjęto wnioski, wprowadzono program kompletności, bo teraz jest uruchomiana tak zwana kontrola administracyjna. No, myślę, że firma to też wykona i jeśli nie będzie jakiegoś specjalnego zdarzenia, no to 16 października znowu po decyzji rządu, która będzie podjęta we wrześniu, będziemy wypłacali 70%, bo te pieniądze są rolnikom potrzebne, a następnie pozostało kwotę do 30 czerwca przyszłego roku. Także tutaj na rynkach wykonaliśmy wiele spraw. No i ta pozycja rolnika w łańcuchu żywnościowym, pakiet ustaw, chociażby sprzedaż detaliczna, czy tak zwana ustawa o przewadze kontraktowej nieuczciwej konkurencji, która no, wzmocniła pozycję producentów w relacjach szczególnie z supermarketami, hipermarketami, to było oczekiwane. No niestety, jeszcze raz powiem, opozycja tylko mówi, ale przez 8 lat była zdolna do powołania takiego zespołu, który przygotował wytyczne moralne do zachowania się na rynku, co oczywiście nie jest wiążące. Prawo zawsze w tym, to co przedstawiliśmy, no, będzie realizowane. No, sprawa ustawy o znakowaniu produkt polski, czy ustawa o funduszach promocji, gdzie zapisaliśmy, że powinny być promowane z tych funduszy tylko produkty z polskich produktów rolniczych. Także tutaj podjęliśmy, jeszcze raz powiem, szereg działań i teraz mamy to na dzień dzisiejszy ustabilizowaną sytuację. Dalej pracujemy, monitorujemy, będziemy negocjować ustawy rynkowe, rozporządzenia w ramach wspólnej polityki rolnej. Drugi obszar, na który chcę zwrócić też uwagę, to jakby inne podejście do właśnie rozwoju obszarów wiejskich, do wykorzystania środków polityki spójności na wieś. Jest strategia odpowiedzialnego rozwoju, którą rząd przyjął w listopadzie i do tej strategii przyjęliśmy trochę rozwiązań, ale poproszę pana ministra Zaruskiego, który jako odpowiedzialny w ramach resortu za tą część polityki spójności i te, chciałbym, żeby omówił kilka projektów strategicznych, bo powinniśmy, już przeszliśmy, realizujemy już konkretne działania, z którego będą mogli korzystać i korzystają rolnicy, także bardziej praktycznie, panie ministrze, żeby kilka przykładów tych zapowiedzi, tych działań, które są realizowane. Ja tylko powiem o jednym ważnym, o terminalu cukrowo-zbożowym, który będzie już jest realizowany. Wartość inwestycji około 100 milionów przez Krajową Spółkę Cukrową. Polska nie posiada takiego nad Bałtykiem terminalu, z którego można po prostu eksportować czy cukier, czy zboże, czy w przyszłości inne produkty żywnościowe za pomocą statków za granicę i tutaj przystąpiliśmy do realizacji tego, aż chcę powiedzieć, że już planowałem to 12 lat temu, jak pierwszy raz byłem ministrem, ale teren, który był zarezerwowany, został 25 czy 6 września przez ówczesną koalicję wydzierżawiony na 30 lat dla jednej ze spółek zagranicznych, która ma sprowadzać do Polski węgiel. Ale znaleźliśmy dzięki ministrowi Grubarczykowi odpowiednie nabrzeże i tam to będzie realizowane.
I to, co pan minister wspomniał, w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju mamy 16 projektów flagowych, tak zwanych strategicznych, które będzie ministerstwo realizowało, czyli strategia średniookresowa zabezpieczone to jest przez uchwały rządu, cały rząd będzie to realizował, ale konkrety. Nowe szanse dla wsi to program na aktywizację zawodową rolników i osób związanych z rolnictwem dla potrzeb pozarolniczego rynku pracy. Musimy te miejsca, mimo że wiemy, że coraz jest trudniej o ręce pracy, to ta aktywizacja zawodowa, to doskonalenie zawodowe, kształcenie jest jak gdyby niezbędne i te nowe szanse dla wsi, że powiem srebrna gospodarka, że powiem domy dziennego pobytu dla seniorów, szukamy nowych pomysłów na tą przedsiębiorczość, żeby zagospodarować to dobro, które mamy, bo polska wieś się wiemy starzeje, polskie rolnictwo, rolnicy, mamy najwięcej młodych rolników, młodnieje, takie są dane też pokazujące europejskie i to jest ważne. Dalej myślę, że dla Prawa i Sprawiedliwości, naszego programu wyborczego też jest ważny pakiet działań dla obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. I to jest to, że nie tylko duże miasta i tereny wiejskie wokół, ale te tereny, gdzie są oddalone, mówimy peryferyjne tak zwane, mówimy prowincja, ale tutaj dla nas jest cały program, pakiet rozwój małych miast i miasteczek powyżej 15, powyżej 20, do 20, do 15, więc tutaj szukamy grupy wykluczone społecznie, czyli tak zwane faworyzowane. Jest cały pakiet takich działań, żeby poprawić te warunki bytowe i wesprzeć te zmiany, które są. Z innych takich i bardzo konkretnych dla rolników to program wsparcia hodowli roślin w Polsce, żeby to polskie odmiany, które są odporne na mrozy, które są odporne na suszę, żeby to polski hodowcy i polscy rolnicy uprawiali polskie odmiany i musimy tu stawić czoła temu wyzwaniu, który jest związany i też jest konkretny program działań, który chcemy w tym kierunku iść. No też myślę, że ważne to, co jest dla rolników, ważne to jest, mamy woda dla wsi, woda dla rolnictwa, czyli program wspierania gospodarstw rodzinnych i doskonalenia gospodarki wodnej w rolnictwie w warunkach określonych niedoborów, więc regulacje wodne, nawodnienia, mała retencja, to wszystko musi być ujęte w takie zarządzanie lokalnymi zasobami wodnymi, zatrzymanie wód opadowych w glebie, ochrona jakości gleby. No przecież rolnikom nie muszę tłumaczyć, jak to jest ważne. Jest to konkretny program strategiczny, na które są finanse. To tak, żeby nie zagadać te takie najważniejsze, że wspomnę hasłowo z innych, to jest projekty rozwoju branż, czyli przetworów innowacyjne przetwory owocowo-warzywne, polska wieprzowina, polska wołowina, polska jagnięcina i baranina. Dużo by tutaj o tym mówić, czy też już jak platforma żywnościowa, czyli uruchomienie przez Ministerstwo Rolnictwa i podmioty na rynku kapitałowym elektronicznej platformy sprzedażowej. Proste, konkretne, sprawdzone mechanizmy, które będą ten popyt wewnętrzny i nie tylko i na rynki krajowe, łącznie z tym, co pan minister wspomniał, czyli internet intermodalny, terminal towarowy, jak to się mądrze mówi, a tak naprawdę chodzi o tutaj działania eksportowo-towarowe i o to, żeby w portach były odpowiednia infrastruktura na rzecz gromadzenia i dystrybucji później produktów rolnych w przypadku tu cukru, jak i zbóż. To tak przykładowo.
Jeszcze powiem kilka słów o tym priorytecie spraw dla administracji. Od 1 września będzie rozpoczyna działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W związku z tym, że coraz mniej instrumentów unijnych funkcjonuje, a więc już nastąpiło zwolnienie kwot cukrowych, czyli teraz niezbędne jest utrzymywanie tych ludzi, którzy zajmowali się kwotowaniem cukru, czy kwotowaniem mleka, czy też tytoniu, i tutaj zlikwidujemy dwie agencje, Agencję Nieruchomości Rolnych i Agencję Rynku Rolnego. Tworzymy jedny na bazie tego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przygotowując Polskę do tego okresu, w którym coraz mniej środków już unijnych będzie, i żeby Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotowywał i realizował instrumenty, które na wzór Stanów Zjednoczonych czy na wzór innych państw muszą być w Polsce wprowadzane, dlatego żeby nasze rolnictwo miało podobne wsparcie i żeby było po prostu konkurencyjne. I druga sprawa, która nie była załatwiona już przez co najmniej 12 lat, bo w poprzedniej kadencji minister rolnictwa zapowiadał konsolidację inspekcji zajmujących się jakością, bezpieczeństwem żywności, żeby doprowadzić do tej zasady od pola do stołu jest kontrola żywności. Już przekazaliśmy projekt ustawy w tym zakresie do Sejmu i myślę, że on zostanie jeszcze w tym roku uchwalony i to zadanie zostanie też zrealizowane.
Bardzo dziękuję. 4 minuty po godzinie 22. Już za moment zapraszamy oczywiście naszych słuchaczy. Ja chciałem jeszcze zapytać panów ministrów o kwestię ASF. Ten temat został poruszony, dotknięty, natomiast no, też krąży w przestrzeni publicznej dużo takich informacji nieprawdziwych, informacji, które mają wzbudzić niepokój wśród Polaków. Jak ta sytuacja wygląda, w jaki sposób Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reaguje na te nowe ogniska, które się pojawiły i które się pojawiają ASF-u?
Jest to trudny problem, nie ukrywam. Jest to dla nas no, problem nie tylko ogólnopolski, ale przypomnę, że ASF był kiedyś w Hiszpanii, już w Afryce pojawił się w 21 roku, potem w Hiszpanii. 30 lat Hiszpania zwalczała afrykański pomór świń, teraz jest po tej akcji do jednym z głównych producentów świń. U nas pojawił się w 2007 roku w Rosji i tak kolejno Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia. No, trafił do Polski w 2014 roku i tutaj no, pierwszy był, taka jest teraz przynajmniej ocena samych naukowców, bo wtedy Instytut twierdził, że nie trzeba redukować dzików. Tych dzików przybyło po trzech latach już stanowisko jest inne. Pierwszym nosicielem jest dzik, okazuje się, i tutaj potrzebna jest redukcja dzików. Teraz chcemy doprowadzić do tego, aby było to 1/10 dzika na kilometr do 30 listopada. Rząd podjął tutaj decyzję, żeby to zrealizować. Ale powiem, jak to jest zorganizowane. Po pierwsze, na szczeblu resortu działa zespół zadaniowy do spraw zwalczania ASF-u i ten zespół oczywiście analizuje prawo unijne i prawo polskie i przygotowuje odpowiednie rozwiązania, specustawy czy też ustawy dotyczące samego zwalczania. Natomiast też drugi jakby obszar to jest przygotowanie rozwiązań i środków finansowych na rekompensaty związane ze szkodami, które wynikają albo z niższej ceny, albo z konieczności utylizacji zarażonych zwierząt. I to realizujemy, czyli jeśli jest ognisko, to powiatowy lekarz weterynarii dokonuje utylizacji w gospodarstwie, w którym to wystąpiło. Prowadzane są strefy, są ograniczenia stosowane wynikające z prawa Unii Europejskiej, też potem z implementowanego prawa polskiego i to jest realizowane. Następnie działa międzyresortowy zespół, w skład którego wchodzą siły policja, straż graniczna, izby celne, policja i inne te służby, inspekcja transportu drogowego, inspekcja sanitarna. Tutaj są podejmowane działania, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń. A na czym to polega? Polega na tym, że były też właśnie na początku, w środku ubiegłego roku, takie sytuacje, kiedy to handlowano świniami, prosiakami zarażonymi właśnie ASF-em. ASF, jeśli jest w jakimś ognisku nawet zarażony dzik, to on może przejść do 5 kilometrów i pada, czyli to bardzo powoli się może rozprzestrzeniać. Natomiast jeśli już człowiek jest nosicielem, to po pierwsze może właśnie przewozić prosiaki, które są zarażone i sprzedawać. To zostało wyeliminowane przez policję i przez siły bezpieczeństwa. Druga najgorsza droga to jest przewożenie żywności. tutaj też to jest eliminowane. Mówimy o żywności z Białorusi, czy też z Ukrainy. Zarażona kiełbasa, która potem jest wyrzucana i dostaje się do kontaktu ze świnią, czy z gospodarstwem, jest powodem też tym wektorem, który doprowadza do zarażenia. I tutaj przyjęto programy bioasekuracji, które powinny uniemożliwiać kontakt właśnie danej hodowli z tym wirusem. I po roku czasu udało się co osiągnąć, że duże hodowle, te większe, wielkie, nie mają ognisk, bo tam już wprowadzono tą bioasekurację. Problem został z małymi gospodarstwami i tutaj już przyjęliśmy takie rozwiązania, będą one teraz wdrażane, że nastąpi dobrowolna rezygnacja z dalszego chowu świń. Na rozporządzenie, które zostało wydane, zgłosiło się w tych strefach zagrożonych kilka tysięcy gospodarstw, łącznie 35 tysięcy świń będzie po prostu przeznaczonych do uboju po badaniu, a następnie będzie zaniechana produkcja. Jest to ten następne nasze działania, aby wyeliminować do czasu, kiedy już ten ASF nie ustąpi, wyeliminować małe gospodarstwa, które nie stosują bioasekuracji. No ten proces jest prowadzony. Mamy na wszystko zapewnione pieniądze, rozwiązania prawne i działamy. Jest to trudna sprawa, nie ukrywam, ale jeszcze raz podkreślam, świadomość ludzi jest coraz większa, rolników, i my prowadzimy też akcje promocyjne, wprowadzamy te ograniczenia, rozwiązania. Myślę, że w pewnym momencie powinno dać to efekt.
Pamiętajmy też, że z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uruchomiliśmy specjalnie właśnie na tą okoliczność, na obszarach, gdzie jest którakolwiek ze stref objętych afrykańskim pomorem świń, wsparcie poprzez dodatkowe wydzielenie funduszy na restrukturyzację małych gospodarstw, to jest raz. Więc rolnicy, którzy chcą zaniechać produkcji trzody chlewnej, mogą się przebranżowić i otrzymać do 60 tysięcy bez premii. To jest jedno. Muszą mieć inny pomysł, na przykład hodowla bydła mięsnego. Drugie jest pozarolnicza działalność rolników. Premia znowu 100 tysięcy złotych dla rolników, którzy zrezygnują z hodowli trzody chlewnej. I trzecia, ale to dotyczy tu w tym przypadku dodatkowych środków na terenach, gdzie jest objęty z jakąkolwiek strefą ASF-u. I trzecia możliwość, to jest też bardzo istotne. Ci, którzy jednak zdecydują się dalej hodować trzodę, to na bioasekurację w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ogrodzenia, niecki dezynfekcyjne, a więc Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dostępny na wsparcie dla rolników nas w strefach zagrożonych ASF-em. Jedna jest jeszcze rzecz, że musimy pamiętać, strefy jest zdecydowana większość Polski, a właściwie poza tymi terenami wydzielonymi, wolna od ASF-u. Więc pamiętajmy, że profilaktyka, że jak gdyby uświadamianie wszystkim, nie tylko rolnikom, ale wszyscy musimy tutaj uczestniczyć w tym całym procesie, wspieraniu się, że jest to groźne i to jest to duże zagrożenie, i dbajmy o te tereny, żeby na tych terenach nie dopuścić do rozprzestrzeniania się na nowe obszary. I to jest wspólna praca ośrodków doradztwa, Agencji Restrukturyzacji, służb weterynaryjnych i wszystkich zaangażowanych w ten cały proces. To jest bardzo ważne, żeby to profilaktycznie sobie uświadamiać, to zagrożenie, które jest, a jesteśmy szanowani w Unii Europejskiej, że zabezpieczamy mimo naszych trudności. To komisarz Andriukaitis wielokrotnie podkreśla, że Polska jest tym zabezpieczającym przed rozprzestrzenianiem się na dalszą część Europy, ale musimy być ciągle czujni.
I tak nie zostawiamy, jak tutaj powiedziano, że likwidacja produkcji, tylko jeszcze raz podkreślam, to jest na czas, kiedy ten ASF występuje, bo za powiedzmy rok, dwa, trzy, jeśli uda się wyeliminować, co podkreślam, będzie bardzo trudne z powodu granicy naszej, granicy z Białorusią, Ukrainą, dlatego też rząd postanowił, że będzie wybudowane ogrodzenie, które ma częściowo właśnie, częściowo czy całkowicie uniemożliwić ruch dzików, bo głównym tym wektorem jest dzik, dlatego podjęto decyzję, że mamy zredukować do 0,1 dzika na kilometr kwadratowy, ale tutaj proponujemy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa opracował dla tych terenów możliwe inne rozwiązania, jak chów bydła mięsnego, chów owiec, chów drobiu, uprawa zbóż, uprawa roślin strączkowych, uprawa owoców i warzyw, czy uprawa pieczarek. I w tym zakresie no, nasze ośrodki doradztwa rolniczego będą, czy jeśli będą zainteresowani, gotowe do udzielania różnego rodzaju pomocy w pisaniu biznesplanów, bo tutaj trzeba no, oczywiście taką produkcję przewidzieć, ale główny jest też potrzebny rynek zbytu, czy też ostatnio pracujemy nad rozwiązaniem na nowoczesną uprawą owoców, warzywnictwa, które przy pomocy mikrobiologii, tutaj trzeba szukać rozwiązań.
Bardzo dziękuję. 22:15, kondycja polskiego rolnictwa i terenów wiejskich. Rozmawiamy na ten temat z naszymi gośćmi, pan minister Krzysztof Jurgiel i pan minister Ryszard Zaruski. Oczywiście zapraszamy naszych słuchaczy, by współtworzyli te rozmowy, zadając pytania, dzieląc się refleksjami. Numery telefonów, przypomnę, 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie to telefonia komórkowa 536 600 100 i 536 600 200 i zagranica. Dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Prosimy, jesteśmy już na antenie.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca i panów ministrów. Ja dzwonię z Joanna z Lubelskiego.
Witamy pani Joanna.
I chciałam zapytać o świnie, o tłucz przemysłowy świn Prima. One są po prostu bardzo niskiej jakości i one są tuczone przez 3 miesiące antybiotykami, hormonami wzrostu i to wszystko trafia do naszych sklepów. No i nie ma jakiejś informacji w sklepach na ten temat. Więc wydaje mi się, że tak, nie ma. To są koncerny zachodnie, które mają. I tu po prostu wokoło powstaje bardzo dużo tych obór z tymi świnmi. No i w jaki sposób po prostu chcecie jakoś może informować nas, może jakaś ustawa będzie, bo ja jako konsument nie chciałabym mieć takiego mięsa. Ten pomór amerykański, tych, tu u nas jest żółta strefa, natomiast tych obór to nie dotyczy. One są wyłączone z wszelkiej kontroli. Mało tego, te zdrojówki idą na pole i to idzie w zboże, idzie w ziemniaki, we wszystko.
Mhm. Dziękujemy bardzo. Oddajemy głos panom ministrom.
Jeśli chodzi o wielkoprzemysłowy tłuszcz trzody chlewnej, tutaj minister i nasze służby realizują kontrolę weterynaryjną, natomiast powstawanie to zależy od samorządów gminnych, bo musi być to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a także nadzór budowlany musi kontrolować i sprawdzić, jak funkcjonuje te budowle, a Inspekcja Ochrony Środowiska ten problem rozwiązuje dotyczący gnojowicy. Tam muszą być odpowiednie zachowane warunki. Myślę, że to jest realizowane, ale zwrócę na to uwagę i wystąpię, bo była prowadzona kiedyś kontrola NIK-u w tym zakresie. No, wykazała szereg nieprawidłowości. Warto do tego też problemu teraz wrócić. Ja deklaruję, że też skieruję, nie są to moje kompetencje, ale w porozumieniu z ministrem środowiska i infrastruktury w zasadę lokalizacji i po prostu też przy zachowania tych warunków związanych z ochroną środowiska. Natomiast jeśli chodzi o żółtą strefę, to nikt nie jest z tego wyłączony. W żółtej strefie można, żółta strefa to wszystkie zwierzęta są przed ubojem badane na wyłączenie właśnie afrykańskiego pomoru świń i jeszcze raz podkreślam, bo część prasy to podniosła, że żadna świnia, która była zarażona ASF-em w Polsce nie została przetworzona. To jest niemożliwe, wszystkie są badane i tutaj jeśli zakłady, bo są takie sytuacje, zakłady przetwórcze, szczególnie w strefie czerwonej, płacą niższe ceny. Tutaj mamy właśnie program wyrównania ekonomicznego. Dopłacamy do kilograma, biorąc właśnie to pod uwagę, że zakłady to przyjmują. To mamy uregulowane. Mamy na to 2 programy. Jeden program, który teraz będzie notyfikowany w Komisji Europejskiej na 9 milionów euro i tutaj środki są zabezpieczone. Jeszcze raz podkreślam, jest to trudna choroba, coraz więcej świadomości też zakładów przetwórczych, hodowców. No tutaj musimy współpracować, żeby jak były jak najmniejsze skutki tego niekorzystne dla kraju, też dla polskich rolników. I tutaj z naszej strony robimy wszystko, żeby to wyłagodzić, ale też zapewnić i rekompensaty, i środki przede wszystkim na utylizację, bo to też bardzo dużo kosztuje.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo?
Chwileczkę.
Prosimy, jesteśmy już na antenie, można mówić.
Dobra, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jan z Bielska Białej. Panie ministrze, w dzisiejszym magazynie dziennika, naszego dziennika, jest artykuł o jakimś nielegalnym wwozie zboża z Ukrainy. Przyznam, że zastrzegam, że ja nie znam tego artykułu, bo dzwonię spoza Polski i chociaż jestem po prostu jestem w delegacji. I chciałbym się coś dowiedzieć bliżej, czy to jest niekontrolowane, czy dopuszczalny jest ten wóz zboża. No po prostu sam tytuł jest bardzo niepokojący. Tylko tyle. No i szczęść Boże jeszcze raz i życzę wszystkiego dobrego.
Kłaniam Dziękujemy się. Panie Janie i oddajemy głos panu ministrowi.
Jeśli chodzi o import zboża do Ukrainy, to jest on realizowany w ramach kontyngentu, który przyznała Komisja Europejska i wszystkie partie są kontrolowane. Jeśli jest deklaracja na zboże konsumpcyjne, na pszenicę konsumpcyjną, kontroluje to inspekcja sanitarna, natomiast zboże paszowe inspekcja weterynaryjna i między innymi dlatego chcemy skonsolidować w tym zakresie inspekcję, aby kontrola była jedna. No i nie sądzę, żeby tam był niekontrolowany wpływ. Może jakieś są przestępcze przypadki, ale tutaj naprawdę my mamy raporty, ile skontrolowano partii i jakie są wyniki tego w związku z tą kontrolą. No nie sądzę, żeby był to jakiś większy przemyt, bo jak wiadomo 100% pewnie nie przekontroluje się, ale wierzę, że nasi celnicy w tym zakresie są rzetelni. Ja nie mam takich raportów, żeby był jakiś nielegalny przemyt w tym zakresie.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Ja do audycji.
Prosimy, już jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie ministrze, ja w Biedronce kupiłam litr mleka. Proszę sobie wyobrazić, ugotowałam je. Przypaliło mi tak garnek, że po prostu była warstwa skóry przypalonej w garnku, a później próbowałam to mleko zjeść. Proszę sobie wyobrazić, że sama gorzej, jakbym jakąś chemię jadła, jakąś truciznę, a nie mleko. Proszę nam dać, panie ministrze, mleko dobre, polskie, a nie niemieckie. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Jeśli chodzi o kontrolę w Biedronce, to już jest inspekcja sanitarna, ale tutaj też jest jeden rząd i mleko jest, jeśli chodzi o inspekcje weterynaryjne, też kontrolowane po udoju, natomiast no, jeśli chodzi o wolny rynek, to mamy i proszę podać adres tej Biedronki. Tam szczegółowa kontrola zostanie też przeprowadzona. Na pewno takie przypadki się zdarzają, natomiast no, nasze mleko polskie jest na pewno zdrowe, natomiast no, tu trzeba skontrolować, tylko jeśli można, przynajmniej miasto, w którym to jest.
Pani nam się rozłączyła już, także nie wiemy. Ale telefon mniej więcej gdzieś z południowej Polski był. O, jest pani. Proszę bardzo.
Ja jeszcze chciałam podać...
No właśnie, skąd, bo pani minister pyta, skąd pani jest. Tak.
Z Wrocławia. Wrocław przy Jedności Narodowej Róg Niemcewicza, Jedności Narodowej Biedronka dwupiętrowa. Proszę sobie wyobrazić, mleka nie można oświadczyć dobrego. Sama trucizna i to w butelce, gdzie po prostu piszą, że to jest 3,2% mleko. Sama trucizna. We Wrocławiu skrzyżowanie Jedności Niemcewicza.
To tam wyślemy kontrolę, szczególnie też...
Bardzo proszę skontrolować. Oprócz tego jeszcze proszę sobie wyobrazić, lody też były jakieś zatrute, bo kupiłam loda i po prostu zatrułam się lodem w tej Biedronce. Oprócz tego jeszcze są promocje, prawda? Na przykład po prostu kupiłam dwa napoje w cenie jednej i po prostu nie zauważyłam, że mi źle naliczyły kasjerki. Mhm.
Pani Bogusiu, dobrze, ale to już są kwestie troszeczkę poza naszym tematem, także dziękujemy za ten sygnał. To jak pan minister wspomniał, będzie ta kwestia sprawdzana. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Tak, do audycji.
Jesteśmy, słuchamy. Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Bożenna Maria z Gdańska. Ja jeszcze raz się...
Witam.
Witając ojca i pana ministra, zwrócę się jeszcze raz do pana ministra, nawiążę do pytania pani, która to dzwoniła, chyba to była dwie osoby wstecz, tak jak sięgnę, bo wyraźnie jakby nie uzyskała odpowiedzi i my tutaj nie uzyskaliśmy odpowiedzi, a oczekujemy. Jesteście rządem dobrej zmiany. Mamy nadzieję, jako wasi wyborcy, wyborcy z przekonania, że ta dobra zmiana obejmie wszystkie dziedziny, więc także dziedzinę podstawową dla naszego zdrowia, jakim jest żywność. W związku z tym oczekujemy, że rząd dobrej zmiany, i bardzo proszę to przekazać, myślę, że pani premier pod tym się podpisze, abyśmy mogli jeść naszą polską żywność, nasze, więc między innymi nasze polskie mięso, a nie być skazani na jakąś, przepraszam, ale gorszej jakości żywność, którą się sprowadza z Unii Europejskiej. Natomiast my dobrą żywność wysyłamy, bo jakoby Polaków nie stać. Właśnie rzecz jest w tym, że jeżeli rząd zapromuje większą ilość sklepów, która będzie promować rolników indywidualnych, którzy no niekoniecznie wszyscy może mają atesty ekologiczne, ale tacy, którzy uprawiają w sposób naturalny, czyli małych rolników przede wszystkim. I jeśli rząd będzie dążył wyraźnie, żeby była ta tendencja do likwidowania tych gospodarstw wielkotowarowych, wielkoprzemysłowych, to wtedy będziemy widzieli, że jakaś szansa się otworzyła. Bo niestety nie jesteśmy skazani, karmieni dobrą żywnością. I tutaj był problem mięsa. Dlaczego, panie ministrze, nie robicie nic, aby skończyło się prosperity tych wielkich ferm, gdzie jest tłuszcz przemysłowy? My takiego mięsa nie chcemy. I tutaj pani prosiła, żeby podać, jak my mamy rozpoznawać, my kupujący, że to jest mięso z takiej fermy, gdzie wieprz jest tuczony 3 miesiące. Odpowiednio, prawda, no co to za tucz? To musi być minimum pół roku, to już takie jest minimum minimorum. Czyli oczekujemy, aby rząd dobrej zmiany w ogóle wyprowadził, bo możecie zrobić referendum i zapytać Polaków, jaką żywność chcą mieć, czy chcą mieć żywność właśnie tanią, ale byle jaką, żywność, która po prostu jest dla nas, no, nie jest lekiem, natomiast napełnia żołądki, owszem, ale potem powoduje różne inne złe konsekwencje, czy też chcą mieć żywność dobrą. Popatrzmy we Włoszech, jak tam się podtrzymuje małe gospodarstwa. Dlaczego u nas ciągle nie ma zielonego światła, a wręcz jak gospodarz miał 1 czy 2 krowy i kiedyś sprzedawał mleko, to teraz już nie może. Już nie może, a niby dlaczego? Dlaczego to mleko jest gorsze? Więc ja wiem, że wyście na to nie zapracowali, ale oczekujemy. Oczekujemy, że rząd dobrej zmiany postawi, po pierwsze, na małe gospodarstwa rodzinne, na powrót do bardziej racjonalnych, bardziej ekologicznych metod gospodarowania. I będzie informacja jasna, które mięso, jakie produkty są z tych ferm i żeby to było jasno oznaczone i żebyśmy my Polacy mogli to omijać. Ja myślę, jak będziemy to omijać, to oni się z Polski wyprowadzą. Możemy mieć swoją hodowlę, możemy mieć swoje produkty dobre, zdrowe i jeszcze eksportować, a nie być po prostu, no w tej chwili, no, żywność jest bardzo nędznej jakości, ta sprowadzana, proszę zobaczyć, co jest w sklepach, to dobrze doktor Hałat mówi, że to jest tak zwana galanteria spożywcza, no. Przez większość naprawdę dobrej żywności trzeba jej szukać z trudem na rynki ekologiczne, do sklepów ekologicznych, a tego jest w Polsce bardzo mało. Trzeba gdzieś jeździć, szukać. Wielu ludzi po prostu na to nie jest. Więc oczekujemy i chciałabym wiedzieć, już kończąc, jak rząd dobrej zmiany tutaj w zakresie właśnie pana działalności planuje powyższyć sytuację Polaków w zakresie zdrowej żywności, bo to nie chodzi o to, że Unia da jakieś tam atesty, że coś się dopuszcza, że prawda jest jakiś atest. Panie ministrze, nie oszukujmy się, oni bardzo wiele rzeczy dopuszczają, a my wiemy, dopuszczają z różnymi dodatkami, które w niewielkich ilościach, prawda, nie są szkodliwe, ale one się gromadzą, jak człowiek to spożywa. Chcemy mieć polską, dobrą żywność, właśnie z małych, niewielkoprzemysłowych. Także oczekujemy tendencji, aby likwidowano, nie stawiano, nie podtrzymywano gospodarstw wielkotowarowych, wręcz odwrotnie. Dziękuję serdecznie i życzę w tym zamierzeniu błogosławieństwa Bożego. No i oczekujemy dobrej zmiany. Szczęść Boże.
Dziękujemy, Panie Bożenno, i oddajemy głos panu ministrowi.
No właśnie chciałem tutaj przedstawić rozwiązania, które już prowadziliśmy. Po pierwsze, oczekiwana ustawa o sprzedaży detalicznej. Przecież to Nie było to możliwe, była tak zwana sprzedaż bezpośrednia, teraz jest sprzedaż detaliczna bezpośrednio z gospodarstwa. Wprowadziliśmy, że można sprzedawać przetwory mięsne i roślinne i wystarczy zgłosić do weterynarza, czy też do inspekcji sanitarnej, jeśli chodzi o produkty roślinne. I tutaj tą zdrową żywność można pozyskać. Jest ona możliwa do sprzedawania też na targowiskach. Teraz szykujemy program targowiska. Chcemy w dużych miastach na bazie tych rynków rolno-towarowych, giełd, uruchomić właśnie możliwość dla rolników sprzedaży tej detalicznej z wykorzystaniem środków programu rozwoju obszarów wiejskich. No, ale ten proces trwa. Ale jeszcze raz podkreślam, ustawa jest. PSL zapowiadał tę ustawę 8 lat. My w ciągu roku uchwaliliśmy, przygotowaliśmy i od stycznia weszła w życie, ona może być modyfikowana. Druga sprawa, wprowadziliśmy ustawę o znakowaniu produkt polski. Tutaj właśnie apeluję do Polaków, do mieszkańców Polski. Jest specjalny znak produkt polski. Kiedy on może być używany? Może być używany wtedy, jeśli polskie produkty stanowią w nim 75%, bo nie mamy wszystkich, jeśli chodzi na przykład o czekolady czy o inne wyroby. I tutaj 75% musi być polskich produktów od naszych rolników. Także proszę tutaj szukać takich towarów z napisem produkt polski i to może być realizowane. Wspieramy rolnictwo ekologiczne. Jest program wsparcia rolnictwa ekologicznego 4-letni. To rolnictwo się rozwija. Ale dziękuję za ten sygnał. Ponadto przyjęliśmy strategię promocji polskiej żywności. Strategia, która przewiduje po zmianie ustawy o funduszach promocji promowanie polskich podmiotów, polskich producentów. Ale te wnioski, dziękuję za wnioski. I też jesteśmy, ja osobiście i nasz rząd za tym, aby przede wszystkim nasze społeczeństwo spożywało zdrową żywność polską.
Ja chciałbym tutaj tylko ze swojej strony, z tej części, za którą odpowiadam, mam kompetencje nadane mi przez ministra, to chcę powiedzieć, co robimy. Bardzo dziękuję w ogóle za ten głos z Gdańska, bo to duża aglomeracja. To jest dużo mieszkańców miasta, którzy chcą konsumować właśnie zdrową polską żywność. Powiem tak najkrócej. Niespełna 2 lata się nie da tego procesu uruchomić, a my go uruchamiamy. My utworzymy to, co mówimy, sprzedaż detaliczna. Mało z tego. Inkubatory przetwórstwa lokalnego. Żeby te małe przetwórenki, żeby ta mała produkcja, że mam 2-3 krowy, że produkuję na potrzeby własne, na potrzeby sąsiadów i lokalnego rynku, gdzie będę mógł sprzedać. To w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich uruchamiamy możliwość zorganizowania cywilizowanego w małych miasteczkach, w małych osiedlach, czy też większych skupiskach takich rynków, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty w sposób cywilizowany, jak gdyby promować je, no i myślę, że ze skutkiem sprzedawać z tych swoich małych produkcji, że powoli dorastamy też do tego, dojrzewamy jako konsumenci do tego, że potrzebujemy innej żywności i to ssanie na to produkty jest, myślę, po to minister podejmuje działania na konsolidację inspekcji, żeby kontroli nie było tyle, żeby to była jedna, jakaś przyjazna formuła. To jest też problem mentalny od tylu lat, jak gdyby te inspekcje, straszenie rolników. Czyż 2 lata pewne mentalne sprawy się nie da odwrócić tak za dotknięciem czarodziejskiej ruczki. Skracamy też, mówimy o krótkich łańcuchach żywnościowych. W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich będziemy wdrażać, tego nie było w ogóle w programie rozwoju obszarów wiejskich, a my będziemy wdrażać krótkie łańcuchy żywnościowe. To znaczy, żeby było tak. Producent, konsument, żeby skrócić jak się maksymalnie tylko da. Krótkie łańcuchy, nowe sposoby innowacyjne, już nie mówię, że tylko i przez internet, ale i paczka dla rolnika, ale i też szybka dystrybucja tych produktów, ale żeby tych pomysłów naprawdę mamy mnóstwo i to robimy i chcę powiedzieć, że małe jest piękne, właśnie mamy 600-700 tysięcy małych gospodarstw rolnych, nie wszyscy będą teraz mleko produkować, ale musimy tak to zróżnicować,
zdecydować dla części, to będzie bardzo, powinien być w procesie tych zmian, które uruchamiamy i to będzie dostrzegalne, no już jest dostrzegalne, ale pani głos jak gdyby pokazuje nam, że to jeszcze nie ten czas, że to jeszcze nie to dobre postrzeganie tego, musimy jeszcze więcej pracować, pokazywać te zmiany i jak gdyby lokalne grupy działania, inkubatory przetwórstwa, będzie ich 60 krajów, właśnie już są uruchamiane. No i tak mógłbym tu wymieniać. Jest cały program nastawiony na to, żeby ta żywność nie tylko była wysokiej jakości, ale była smaczna, to, że zdrowa to jest oczywiste, ale i też ekologiczna i też w swojej części nawet eksportowa, tak powiem, kiedy będą możliwe konsolidowanie tych pojedynczych, małych partii i sprzedawanie ich nie tylko w kraju. Na pewno pomysł jest, na pewno musimy mieć trochę czasu i cierpliwości i myślę, że warto nad tym pracować i to jest przyszłość dla części gospodarstw rolnych w naszym kraju.
Dziękuję. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chcę zadać pytanie.
Prosimy.
Mamy pełnię lata. I jak to się stało, że w ciągu tak krótkiego czasu masło podrożało prawie 100%, ale w niektórych wypadkach, a 50% co najmniej, a zwykle w lecie było dużo, dużo tańsze w okresie letnim. I teraz co, mamy luksus, chleb z masłem, to będzie luksusem dla nas? Czy ceny produktów również powinny być pod kontrolą państwa? Bo nie wiem, co się stało. Żeby przeciętna cena, najtańsze masło w tej chwili kosztuje 6,5 zł. A niektóre dochodzi już do 9 zł za 20 deko.
Mhm. Możemy tak, poznać pani imię jeszcze?
To jest Alicja.
Dziękuję. Oddajemy głos panom ministrom.
Dziękuję.
Jest to sytuacja trudna, bo ta sytuacja, mamy ogólnoświatowy rynek, cen minimalnych, tak jak pani mówi, czy maksymalnych, nie możemy wprowadzić. Pewne zjawiska, które miały miejsce na świecie, zwiększyło się zapotrzebowanie na masło. Masło zostało skierowane między innymi w kraje wschodnie, tam na Chiny i tutaj no, był niedobór tego masła i dlatego no, wzrosły ceny, ale myślę, że rynek to z czasem wyrówna i masło będzie po prostu taniało, natomiast bezpośrednich instrumentów rząd tutaj po prostu teraz nie ma.
Dziękuję, prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy, już jesteśmy.
Tak,
tylko trzeba radio przyciszyć u siebie w domu i...
Tak, już ja mam przed internet, z Niemiec, Marian z Berlina.
No witamy panie Marianie i słuchamy już, można mówić.
Ja tak właściwie dopiero włączyłem radio i mówicie państwo, pozdrawiam przede wszystkim pana ministra i przewodniczącego. Szczęść Boże. Tak o zdrowej żywności państwo mówią dzisiaj. Ciekawy temat, ja akurat... Mam tutaj pasiekę pod Berlinem. Sprzedaję ekologiczny miód na marktach. Tutaj w Niemczech jest tak, że pszczelarze, rolnicy i myśliwi produkty mogą sprzedawać zwolnieni z podatku. Nie muszą mieć tego zarejestrowanego w urzędzie, spowodować tego od podatku. Na takich marktach można znaleźć czasami ekologiczną, zdrową żywność, abstrahując od tych sklepów bio, gdzie ceny są wygórowane, a nie zawsze ta żywność jest faktycznie ekologiczna. Ja bym miał taką prośbę. Jest w Polsce pan doktor medycyny, profesor medycyny Jerzy Jaśkowski, który na temat zdrowej żywności to parę ciekawych prelekcji w internecie wygłosił, na YouTubie one są, po prostu były później
redagowane i bym prosił, taką bym miał prośbę do pana ministra i do prowadzącego Radia Maryja, który jest decydentem, żeby zaprosić pana profesora doktora Jerzego Jaśkowskiego na taką debatę o zdrowiu żywności. On mówił tutaj co ciekawego o kwaśnym mleku. Gdzie teraz można kupić kwaśne mleko? No tylko od rolnika, prosto. Takie mleko się skwaśnieje i takie mleko jest przede wszystkim lecznicze, działa na wiele dolegliwości. Natomiast to mleko, które my kupujemy w sklepach w Polsce, bo w Polsce przecież ja jestem długo w Niemczech, ale ja nie jem niemieckiej żywności. Ja jeżdżę ponieważ mieszkam w Berlinie, ja jeżdżę co 2-3 tygodnie do Polski, jestem patriotą i kupuję polską żywność w Kostrzynie, nie w Słubicach, tylko w Kostrzynie. I przywożę ją tutaj i sukcesywnie tak od lat to się odbywa. I jest taki sklep tutaj, właśnie spółdzielnia mleczarska taka w Golicach, gdzie można kupić mleko prosto ze spółdzielni, prosto od krowy, że tak można powiedzieć, że to bardzo duża spółdzielnia. I to mleko, jak się skwaśnieje, to jest naprawdę kwaśne mleko. I mleko, które jest sprzedawane powszechnie, to nie jest mleko, to jest mleko, które zostało odparowane w temperaturze powyżej 40 stopni, czy do 80 prawie, czyli to wybijane białko. Z tego jest proszek, dodawana jest później woda i to jest sprzedawane konsumentom. No, przepraszam bardzo, ale kto tu kogo truje i za jaką cenę? I czy państwo ma świadomość, nowa zmiana, ma świadomość tego, że sprzedaje się niby mleko, które kupuje się za mleko, które płaci się rolnikowi bardzo małe pieniądze, a później sprzedaje się truciznę. To ja mam tylko tyle, prosiłbym o ustosunkowanie się do
Dziękujemy panie Marianie, pozdrawiamy serdecznie. No, temat nie jest generalnie stricte o zdrowej żywności, ale kwestia zdrowej żywności wpisuje się w temat naszych rozmów. To kondycja polskiego rolnictwa i terenów wiejskich. Panowie ministrowie, proszę bardzo.
No właśnie, słuchacz od początku nie słuchał, dlatego przypomnę, że to do końca, to myślę, że z wyniku braku informacji sprzedaje takie swoje poglądy, bo po pierwsze, mówiłem, wprowadziliśmy sprzedaż detaliczną bezpośrednio od rolnika, jest ustawa, która umożliwia właśnie taką sprzedaż bezpośrednio z gospodarstwa i produkty wytworzone w tym gospodarstwie, roślinne i zwierzęce i w tym mleko. Chcemy tylko teraz uruchomić punkty w miastach, na giełdach rolno-towarowych, żeby była większa możliwość dostępu do tych produktów i są to zdrowe. Jeśli chodzi o mleczarstwo, to naprawdę w Polsce te mleczarnie, no ja jestem z województwa podlaskiego, gdzie 25% rynku praktycznie tam produktów jest. Naprawdę jest to dobre, są to dobre wyroby, docenione na świecie, dlatego że eksport wzrasta. Nie będę nazw używał, bo tutaj nie możemy robić reklamy, ale mleczarnie z województwa podlaskiego już w Afryce Północnej czy w krajach Ameryki Południowej naprawdę na tych rynkach istnieją, czy nawet w Chinach i nie sądzę, żeby tamte kraje nabywały byle jakie produkty i to jest po pierwsze. Po drugie, podatki. No tutaj też u nas zwolnieni są ci ze sprzedaży detalicznej do pewnej kwoty spłacenia podatków. Jest tylko rejestracja. No rejestracja musi być, bo państwo musi mieć kontrolę nad bezpieczeństwem żywności, bo żywność musi być bezpieczna i odpowiedniej jakości. I tutaj rejestracja jest w weterynarii, jeśli chodzi o przetwory mięsne i o przetwory roślinne w inspekcji sanitarnej, tylko po to, żeby po prostu było wiadomo, gdzie ta żywność jest wytwarzana i czy te minimalne warunki są spełnione. I jeszcze raz przypomnę, że polskie produkty zawierające minimum 75% produktów rolniczych mogą być oznakowane znakiem produkt polski. Jeśli wytwórca złamie ten przepis, to inspekcja artykułów rolno-spożywczych nakłada kary na takiego przedsiębiorcę. Także ten system został wprowadzony, on będzie doskonalony, natomiast ta dobra zmiana w tym obszarze moim zdaniem dokonała się.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy przyciszyć radio, dobrze? Jesteśmy już na antenie.
Proszę. Tak, tak.
O, słuchamy pani teraz. Tak.
Szczęść. Halo?
Tak, tak. Słyszymy. Proszę mówić. Kto i skąd mówi i słuchamy.
Szczęść Boże. Mówi Anna z Podkarpacia. Pragnę podziękować Radiu Maryja za podjęcie tematów rolniczych. Chcę przedstawić pewien problem i poproszę o ustosunkowanie się. Prowadzę z mężem 7-hektarowe gospodarstwo ekologiczne. Uprawiamy w zasadniczej części porzeczkę czarną. Mamy hektar jabłoni i hektar aronii. Jabłek w tym roku nie ma u nas wcale. Porzeczki nie było wiele, ale no, cena była średnia 2,50, 2,80. Spodziewaliśmy się, że skoro jest w ogóle niewiele owoców, to cena będzie wyższa, niestety. Natomiast aronii ekologicznej nikt nie kupuje. Konwencjonalna jest po 60 groszy. To jest tak na granicy kosztów produkcji. No, jest to trudny temat pieniędzy, które trzeba dla gospodarstwa domowego, dla rodziny wypracować. Proszę o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Jest to trudny problem, produkcja na małej powierzchni. Tutaj przygotowaliśmy ustawę o spółdzielniach rolników. Ustawa, która na wzór francuski czy duński ma spowodować konsolidację producentów, tak aby proponowane towary, no teraz stanowiły pewną wielkość, którą można na rynku zbywać. Jeśli chodzi o aronię, ona jest popularna w Japonii, to jest poszukiwany towar, natomiast no, kanał zbytu, no tutaj to trudno mi tutaj odpowiedzieć, jakie tam funkcjonują podmioty gospodarcze w tym zakresie na Podkarpaciu, ale trzeba po prostu rozmawiać z przedsiębiorcami, którzy zajmują się tym handlem i dostarczaniem do innych państw, bo aronia jest naprawdę poszukiwanym towarem na świecie.
Trzeba też poszukać, czy gdzieś nie ma grup producentów produkcji ekologicznej. Ja bym tutaj w tym kierunku poszedł. Rolnictwo ekologiczne u nas jest pewnym kierunkiem rozwojowym, ale nie w pojedynkę. To już tak się nie da. Musimy być zorganizowani. Musimy wspólnie zadzwonić do ośrodka doradztwa rolniczego, zapytać, gdzie jeszcze są inni producenci. Poprosić specjalistę w powiatowym zespole doradztwa. Niech zrobi spotkanie producentów ekologicznych o zbliżonym profilu i siądźcie sobie w grupie. No my tak tutaj, z tej strony, jaki jest rynek, kto gdzie, jaki jest handel, jakie są prognozy, jak to wygląda, a kto jest takim głównie skupującym, a może jeszcze trzeba by z innego województwa zaczerpnąć. Są doradcy rolni, no właśnie, po to jest doradztwo potrzebne. Po to minister podjął to wyzwanie, żeby podlegało Ministerstwu Rolnictwa, a doradcy żeby spełniali swoje funkcje. Proszę i proponuję pani, żeby po naszej tutaj rozmowie skontaktować się ze specjalistami odpowiedniej branży od rolnictwa ekologicznego w ośrodku doradztwa rolniczego i próbować, po to wprowadzamy, spróbować rozwiązać problem. Po to właśnie wprowadzamy teraz działanie usługi doradcze, będą ogłoszenia, gdzie przyjedzie doradca, on będzie na to, będą na to pieniądze, żeby pani nie ponosiła siła tych kosztów. Rolnik będzie mógł przygotować pani 2-3-letni program ekonomiczny dla gospodarstwa. Co się opłaca, co nie, w jakim kierunku ma iść. Oczywiście ryzyko musi podnieść rolnik. To jest obarczone ryzykiem, ale takie zracjonalizowanie, więc zachęcam do tego kierunku. Po to wszystko organizujemy i tutaj kluczem jest doradztwo. Doradztwo i grupa specjalistów od produkcji rolnictwa ekologicznego. Do tego zachęcam.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem do audycji.
Dobrze, jesteśmy już na antenie, tylko trzeba radio wyłączyć swoje, dobrze? Albo przyciszyć.
Ja wyłączyłem radio.
Dobrze. I pan ma na imię i skąd dzwoni?
Na Rafał ze Śląska.
Prosimy, słuchamy już.
Szczęść Boże. Ja chciałem podjąć sprawę cen drobiu. Drobiu kontrakt, drobiu żywca, dlatego że my oddajemy, producenci i oddajemy do ubojni żywiec, wszyscy na tym zarabiają, natomiast nie zarabia producent. Ceny są po prostu w drobiarstwie od 2 lat, mimo że jesteśmy pierwsi w Europie pod względem produkcji, ceny są nieopłacalne. Bo jeżeli cena spada poniżej 2,70, poniżej 3 zł, to jest to cena nieopłacalna. Są czasem sporadyczne tylko odskoki cen, ale to nie rozwiązuje sprawy. Chciałem też poruszyć sprawę drugą odnośnie wsparcia drobiarstwa dotacjami unijnymi. Jak to się stało, że w tym rozdaniu dotacji w ogóle nie ma dotacji, nawet nie mówię na odtworzenie produkcji, nie ma dotacji na inwestycje w ogóle. Halo?
Tak, słyszymy cały czas.
Chciałem jeszcze, jeśli by, trzecią sprawę, to jest sprawa paszowa. W Polsce został sprzedany przemysł strategiczny, przemysł paszowy. Żeby produkować, ja kiedyś jako producent produkowałem pasza na premiksie 2,5%. Teraz jest to niemożliwe. Wymogi, żeby produkować na premiksie 2,5% są takie jak dla wytwórni, dla dużej wytwórni. Powoduje to też nieopłacalność produkcji, bo jeżeli nie mamy cen na cen dobry, to wtedy po prostu każdy producent pomaga sobie robieniem paszy. Natomiast w tej chwili to też jest nieopłacalne. No nie wiem, w imię jak gdyby dbania o bezpieczeństwo paszowe zostaliśmy wyeliminowani robieniem paszy. Natomiast robimy na koncentratach, ale na koncentratach 30%, gdzie opłacalność robienia spada do zera. Chciałem tylko jeszcze nadmienić tak krótko, że właśnie robienie paszy u rolnika jest paszą naprawdę ekologiczną, bo rolnik w swoim gospodarstwie ma pszenicę, ma soję, ma kukurydzę i to jest naprawdę, ta tuszka jest naprawdę zdrowa, niekoniecznie nawet jest zdrowa na robionej paszy wytwórni. Tyle ja chciałem tylko powiedzieć i dziękuję.
Dziękujemy bardzo i oddajmy głos panu ministrowi.
Panie Rafale, dziękuję za to pytanie. Jeśli chodzi o drób i żywiec, wsparcie z programu, dlaczego nie ma, pan zadał pytanie, dlaczego nie ma wsparcia z programu rozwoju obszarów wiejskich? Nie do końca tak jest, ale proszę mi pozwolić wypowiedzieć tą całą kwestię. W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich mamy komponent A, B, C i D, tak zwany komponent na modernizację gospodarstw rolnych. Komponent A jest dla producentów prosiąt, odtworzenie produkcji prosiąt. B jest na odtworzenie dla producentów bydła, mleka krowiego. C jest dla bydła mięsnego. Komponent D, tak zwany, mówimy na maszyny, ale nie tylko. Komponent D, modernizacja gospodarstw rolnych, jest na maszyny, nowe technologie, nowe sposoby funkcjonowania, innowacje, nowe linie technologiczne. I uwaga, ten komponent, i to jest potrzebne, tak to jest niefortunnie zapisane, tak stan też, przyznam, zastaliśmy, ale to doradcy powinni panu powiedzieć. Powinien się taki producent jak pan powinien mieć dobrego doradcę i ten dobrego doradcę, i teraz myślę, że po tej naszej rozmowie na produkcję ekologiczną z komponentu D można ubiegać się dla producentów drobiu. Nie w chowie tradycyjnym, bo produkcja ekologiczna ekologiczna, to znaczy co? Musi mieć certyfikat produkcji ekologicznej i to umożliwia mu nie tylko na w ramach komponentu D na tak zwane maszyny i technologie produkcji, ale i też na inne hodowle, w tym ekologiczny chów drobiu. To jest po pierwsze. Po drugie, prawda jest też taka, że taki stan zastaliśmy wynegocjowanego programu rozwoju obszarów wiejskich. Wynegocjowanie oznacza zamknięcie pewnej przestrzeni do rozmowy z Komisją Europejską i teraz, jeśli chcemy wprowadzać zmiany, to są wszystkie procedury bardzo jak gdyby skomplikowane. Unia mówi, tak chcieliście wtedy, kiedy jeszcze to poprzedni rząd negocjował program rozwoju obszarów wiejskich, to teraz nie jest to takie łatwe do zmiany. Ale jeśli i to jest jedna rzecz, I druga sprawa, jeśli chodzi o to, co pan mówi, sprawy związane z koncentratami, to, co mówiłem wcześniej, czy to jest technologią produkcji, ośrodki doradztwa rolniczego, doradcy mają w tej chwili wsparcie z programów unijnych na 2-3-letnie programy ekonomiczne dla gospodarstw rolnych. One będą systematycznie uruchamiane, właściwie są już systematycznie uruchamiane. Dobry doradca, zaplanować działanie, dobrać koncentrat, bo ja nie do końca rozumiem, 2,5-30%, sam jestem z wykształcenia zootechnikiem i wiem mniej więcej, o co chodzi, szczególnie w chowie przemysłowym drobiu, ale tu jest potrzebny bardzo dobry doradca i zastanowić się na miejscu, co z tym fantem zrobić. Fakty są też niepodważalne. Jesteśmy światowym producentem drobiu. Są różne sposoby technologii produkcji i skoro tak jest, to myślę, że ta opłacalność jest trudna i wiem o tym, bo to mi hodowcy też te informacje przekazują. Ale szukajmy konkretnych rozwiązań w konkretnych warunkach, na konkretny sposób. A jeśli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, to jest możliwość, ale dla rolnictwa ekologicznego, dla producentów drobiu ekologicznego. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe rozwiązania, tak jak już wcześniej powiedziałem.
Jeśli chodzi o drób, to ja chcę dodać, że to jak mówił pan minister Zaruski, Polska jest jednym z liderów produkcji drobiu. W Chinach, w Polsce też wystąpiła ptasia grypa, pamiętam, mieliśmy to z tym jako rząd problem, udało się to opanować, ale to jest choroba, która może powrócić, jesteśmy na walkę z tym przygotowani, ale w Chinach były duży spadek produkcji w związku z ptasią grypą i tam ten rynek się otworzył. Produkcja w Polsce drobiu to osiąga 3,2 miliona ton. No chcę powiedzieć, że my monitorujemy rynki rolne. W każdy czwartek o godzinie 13 na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa są przedstawiane aktualne ceny i te problemy, które pan podał, trzeba przeanalizuje, ale z tych informacji, które rynkowych, wynika, że produkcja u nas mamy 3,2 miliona ton i w tempo wzrostu w roku 2017 przewiduje się 12%. To jednak jeśli eksport rośnie i to jest sprzedawane, to ta relacja w łańcuchu żywnościowym jest zachwiana, ale to tutaj musi być po prostu rozmowa w ramach stowarzyszenia tych drobiarzy, żeby tak ta produkcja, ten podział tego zysku był opłacalny, bo nie sądzę, żeby eksport za granicę był niedochodowy. Dlatego jest to problem, o którym musicie w ramach swego stowarzyszenia rozmawiać. Rynek światowy ma to do siebie, że te ceny często wynikają z tej walki, z popytu wewnętrznego. W Chinach ten popyt spadł. Tak samo jak tutaj była sprawa masła, tutaj dodam, że dlaczego cena wzrosła? Popyt wzrósł w Ameryce Północnej, w Azji oraz w Australii i Nowej Zelandii na masło, ale to na rynkach się po prostu wyrówna i konsument otrzyma, myślę, że to masło w odpowiednim czasie tak, żeby ta cena była akceptowana. I jeśli chodzi o drób, wracając, to ja mówię, rośnie produkcja, rośnie eksport, chyba tutaj w ramach łańcucha żywnościowego trzeba pewne rzeczy uregulować.
I też myślę, że być może to jest właśnie to w konsekwencji, że jest wewnętrzna konkurencja, tak? I jedni sobie mniej, drudzy bardziej radzą w różnych sytuacjach, więc trzeba tutaj zastanowić się nad tą własną produkcją, przeanalizować z czego i jak to konkretnie zmienić, co poprawić. Dziękuję.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mirosław mi na imię, Zubana się nazywam, dzwonię z Zachodniopomorskiego. Chciałbym powiedzieć parę słów ministrowi rolnictwa, szczególnie zapytać go o coś, jeśli to wystarczy.
Tak, tak, jesteśmy już od początku na antenie, także słyszymy pana.
Ach tak. Panie ministrze, ja mam taki problem. Jestem pod wrażeniem tematów, które państwo poruszacie, pod wrażeniem zaangażowania. Jestem zresztą zwolennikiem tego rządu. Ja jestem rolnikiem i mam swój mały problem, małą płaszczyznę zagadnień. Jest ten problem związany z hodowlą dżdżownic. W dzisiejszym dniu panowie poruszaliście kwestię mikrobiologii, pozytywnych mikroorganizmów. Z całą pewnością zdajecie sobie sprawę z tego, że hodowla dżdżownic to jest właśnie źródło tychże pozytywnych mikroorganizmów i źródło, można powiedzieć, w pewnym sensie podstawa do produkcji zdrowej żywności, o której sporo się tutaj mówi. Ale na czym się problem zasadza? Bezpośrednio. Otóż mamy na rynku od szeregu lat w Polsce biohumusy będące nawozami organicznymi, tak deklarowane. Mamy biohumusy będące nawozami organiczno-mineralnymi, tak deklarowane. Mamy biohumusy będące środkami poprawiającymi właściwości gleby, tak deklarowane. Mamy biohumusy, nawozy naturalne, tak deklarowane, a były też nawozy, które sprzedawano jako biohumusy i były to nawozy mineralne. Można by powiedzieć, że jest to jakiś mały problem w porównaniu z problemami związanymi z produkcją mleka czy też drobiu. Jednak jest to problem istotny, ponieważ minister rolnictwa, nie mówię pan, panie ministrze Jurgiel, ale minister rolnictwa od szeregu lat jest zaangażowany w kreowanie tego problemu, ponieważ to właśnie minister rolnictwa wydaje zezwolenia na sprzedaż biohumusów, które biohumusami nie są. Sprzedają biohumusy producenci, którzy nie hodują dżdżownic w ogóle. A jak wiadomo, biohumus jest produktem hodowli dżdżownic. Pisałem do pana, panie ministrze Jurgiel, o tym. Nie wątpię, że... Znaczy, nie mam nadziei, że pan to czytał. Problem jest bezpośrednio pod nadzorem Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin. Ja z tym problemem kołyszę się, w cudzysłowie, od lat 17. Jestem, ja nie powiem prześladowany, jestem gnojony przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Na samo paliwo do sądów administracyjnych wydałem 17 tysięcy złotych. W samochodzie spędziłem miesiąc czasu. Ostatecznie wygrałem z inspekcją, ale to nie uporządkowało rynku. Inspekcja robi kolejne podejścia pode mnie, żeby mnie usunąć z rynku, a moje produkty są czterokrotnie z rzędu nagrodzone marką roku i supermarką. Dlatego właśnie inni producenci próbują odebrać mi rynek zbytu. Nie mam pretensji, panie ministrze Jurgiel, do pana, ale proszę, żeby pan się tym zainteresował i zadbał o to, żeby biohumus w Polsce był biohumusem. To wszystko. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Ja chciałbym tutaj się odnieść do tego i zachęcić pana, jeśli mogę ze swojej strony. Myślę, że ministrowi ten temat jest znany, ale ja chcę zachęcić pana do wiem, co to jest, może tak zacznę. Jako zootechnik z wykształcenia mam pełną świadomość, co to są dżdżownice i jak ona wygląda. Na pierwszym roku studiów o tym też dużo od strony takiej zootechnicznej i informacje były dość obszerne. Natomiast podziwiam i to jest taka działalność niszowa i doceniam tutaj pańskie, rozumiem pańskie frustracje. Ja co chcę panu zaproponować? Działanie współpraca. Proszę się skontaktować z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, które ma takie innowacyjne sprawy związane z to, co pan się zajmuje, żeby utworzyć w przyszłym roku. W tej chwili zakończyliśmy pilotaż takiego działania, kiedy to z jednej strony jednostka naukowa, ale też tacy producenci jak pan, ale też przedsiębiorcy i ośrodki doradztwa i na to są dość poważne środki, mogły zająć się tym działaniem. Ja ze swojej strony, to jest po pierwsze, działanie współpraca Ośrodek Doradztwa Rolniczego, tak zwany brokerzy innowacji. I niech pan ich zapozna z tym swoim tematem i czy chciałby pan utworzyć grupę na rzecz innowacji w kontekście biohumusu. Na pewno to będzie dla pana wsparcie. Z drugiej strony, ja ze swojej strony mogę przekazać dyrektorowi Departamentu HOR i porozmawiać, co w tej sprawie, co w pańskiej sprawie można zrobić, bo problem drżownic i ich znaczenia i roli znamy, ale tutaj rozumiem chodzi o konkretną pomoc.
Jeśli chodzi o rynek czy środki ochrony roślin w Polsce, ten problem też trzeba uregulować. Jest tam szereg nieścisłości, jeśli nawet chodzi o te substancje czynne. Jest redukcja, bo Unia Europejska zaleciła z 1600 substancji czynnych 400 zlikwidować. No tutaj rzeczywiście trzeba w tym zakresie zasięgać różnych opinii. Jakby pan podał swoje nazwisko, czy przedzwonił do nas, to ja tej sprawie się też przyjrzę i jeśli chodzi o IHARS, no tam szef naprawdę jest człowiekiem, do którego mam pełne zaufanie, ale może rzeczywiście no, oddziały wojewódzkie czy działają w różny sposób, także to wymaga kontroli. Jeśli jest to możliwe, to proszę do mnie o konkretny namiar, jak nie, no to będziemy starali się ustalić, jak to wygląda. Tyle mogę tutaj obiecać, że tym się zajmiemy z panem ministrem Zarudzkim osobiście i biuro kontroli też dokona kontroli tych działań, które były w stosunku do pana przez administrację realizowane.
Szanowny panie, mogę panu też tylko podkreślić, że cel pan osiągnął. Nagłosił pan temat przyjęty bezpośrednio przez ministrów, pan ministra głównego, jak i wiceministra i nie zostawimy tego tak sobie ad acta. Więc potrzebna jest krótka notatka, przypomnienie sprawy, tak żebyśmy mogli nadać temu bieg. Więc proponuję bez zbędnej zwłoki przesłać taką krótką informację, powołując się na rozmowę tutaj w rozmowach niedokończonych w ramach Radia Maryja. Mamy już takich wiele przykładów, że to są skuteczne interwencje i one jak gdyby nadają w sprawie bieg. Więc dziękuję, swój cel na pewno pan osiągnął, a my dołożymy ze swojej strony wszelkich starań, żeby tu panu pomóc i wesprzeć.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Urszula, diecezja sandomierska.
Pozdrawiamy.
Mam jedną wielką prośbę i dwa pytania. Mianowicie, panowie ministrowie, w mojej gminie Wilczyce jest takie stanowisko archeologiczne, 15 tysięcy lat plus inne kultury przedhistoryczne. I podobno taka jest pogłoska, tu w okolicy, że agencja ma to sprzedać panu, który tam będzie sadził porzeczki. Więc bardzo proszę, żebyście panowie poszli nam na rękę i żeby to jednak zostało w gestii państwa. To jedna sprawa, dziękuję bardzo. A teraz jeszcze mam takie pytanie konkretne. Od państwa Babalskich wzięłam cintal ziarna siewnego orkiszu. No i teraz, czy tą ilość mąki, którą zrobię, mogę sprzedać na Allegro bez żadnych pozwoleń i podatku? To jest jedno pytanie. A drugie dotyczy niestety pryncypiów. Mianowicie mam kontakty szerokie z rolnikami i myśmy tu rozważali wiele razy tą sytuację w rolnictwie i wnioskujemy, żeby dążyć do autarki, żebyśmy nie sprowadzali żadnych jaj zatrutych, co tam jeszcze, zatrute mięso, kurczaku, zatrute mleko, zatrute glifosatem zboże, zatruty zapach i pozdychane pszczoły. My tego po prostu nie chcemy. Tu wnioskuję, podobnie jak ta pani z Gdańska, że potrzebny jest, ale bardzo obszerny program ekologicznego rolnictwa. Czy ta Unia ma coś przeciwko rozwojowi rolnictwa ekologicznego? Bo myśmy się już właściwie wyzbyli warunków rolnictwa ekologicznego. Jestem uczniem profesora Górnego. Tak nawiasem mówiąc. I jeszcze tylko powiem tak. Chrześcijanie nie potrzebują zysków. Zyski, wolne rynki to dla nas nie są istotne rzeczy. Dla nas jest ważne godne życie. My jesteśmy kapłanami narodu i prosimy, żeby panowie wzięli to pod uwagę i znaleźli doradców właściwych, żeby była jakaś gmina ekologiczna, czy choć sołectwo ekologiczne. Przecież jest bardzo dużo możliwości, żebyśmy wycofali się z fabryki, bo rolnictwo fabryką być nie może. Nawet zakładając, że jest bardzo dużym ryzykiem, ale jeśli jest fabryką, prowadzi do klęski totalnej. Wszystkiego najlepszego, z Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Pani Urszulo, pierwsza rzecz to jest, jak zrozumiałem, chodzi o gminę Wilczyce, o sprzedaż działki, żeby nie sprzedawać tej działki, Agencja Nieruchomości Rolnej. I no tutaj powiem, skontaktuję się z odpowiednią o siebie tutaj Agencja Nieruchomości Rolnej od 1 września KOWR, więc rozumiem, że to jest taki kierunek. No spróbujemy się dowiedzieć, o co konkretnie chodzi, bo tu za mało szczegółów. Może pani odręcznie napisze jakąś informację, da nas więcej, nami na ministerstwo to skierujemy. Proszę może napisać taką, to zawsze na piśmie jest, chodzi o gminę Wilczyce i sprzedaż działki, jakiej działki, w jakim kontekście, żebyśmy szybko mogli na ministra rolnictwa adres i to skierujemy do odpowiednich jednostek. Sprzedaż na Allegro Orkiszu. Powiem nie, sprzedaż bezpośrednia to jest sprzedaż bezpośrednio z gospodarstwa konsumentowi, ostatecznemu konsumentowi, można powiedzieć bezpośrednio. Natomiast jakbyśmy tu zrobili takie no to nie znaczy, że to nie można sprzedawać na Allegro, tylko tu mówimy o sprzedaży, no nie możemy zrobić wolnej Amerykanki, bo zrobimy taki bałagan, na którym nikt nie zapanuje, więc powiem przykro mi, ale w procedurze sprzedaży bezpośredniej tego orkiszu na Allegro sprzedać nie można. No, można go sprzedać w innej procedurze, ma się działalność i tu uruchomienie, sprzedaż i z odpowiednimi tymi zabezpieczeniami. Trzecia rzecz, którą pani podaje, to jest rolnictwo ekologiczne. Ekologiczne rolnictwo w naszym kraju jest absolutną perspektywą i dobrze o tym rolnicy wiedzą, zapewniam panią. Ziemia sandomierska to piękna ziemia. Sam byłem, jesteśmy z rodziną zakochani w samym Sandomierzu, a o ziemi nie wspomnę. O rolnictwie, o tych możliwościach sady i nie tylko. Natomiast rolnictwo ekologiczne, powiem w czym jest, byłem ostatnio, znaczy z dwa kolejne lata na targach w Norymberdze, targi światowe, to o takim zasięgu nie tylko europejskiej, rolnictwa ekologicznego. Polska żywność na pniu jest sprzedawana, tylko musi być zorganizowana, musi być odpowiednio jak gdyby partia towaru, jednolitego partii towaru i czego nam brakuje? To, co nad czym pracujemy? Małych przetwórni rolnictwa ekologicznego. Mamy ich 500-600, a powinno być 1500-1600. I to jest ta skala wyzwań, z którym się mierzymy. Próbujemy robić takie preferencje do tego, żeby te małe, jeszcze raz powtórzę, przetwórnie produktów ekologicznych były, że powstawały u nas w coraz większym zakresie i problem też na tym polega, żebyśmy my nie wysyłali surowca, tylko przetworzone produkty ekologiczne. A po drugie, żeby go mieć, no to musi być rozwijane rolnictwo ekologiczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnictwo ekologiczne, i tutaj zapewniam, jest dobrym
Idzie w dobrym kierunku. Mamy programy, mamy wsparcia na to, żeby dostosować gospodarstwa i do rolnictwa ekologicznego, na to, żeby się przekwalifikować. To jest szczególnie dla średnich i małych gospodarstw, myślę, dobry kierunek i perspektywiczny kierunek, ale jeszcze raz powtórzę, zorganizowanej formule, przemyślanej formule, i tutaj znów będę wracał jak mantra do dobrego doradztwa, planu ekonomicznego i do tej takiego uwzględnienia też tej rynkowości. Ja w rolnictwie ekologicznym przyszłość na pewno jest. Także proszę o pismo w sprawie Wilczyc i sprzedaży działki, żebyśmy mogli podjąć interwencję.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Halo, ja do programu.
Prosimy bardzo.
Rolnik Wiesław, rolnik z województwa dolnośląskiego. Panie ministrze, mam takie pytanie odnośnie neonikotynoidów. Od kilku lat zostały zawieszone, od dwóch czy bodajże trzech lat zostały zawieszone w stosowaniu. Rolnicy stosują więcej chemii na zwalczanie szkodników w uprawach. Mam na myśli tutaj śmietki i temu podobne. Kiedy zostaną przywrócone te neonikotynoidy? To jedno pytanie, a drugie pytanie odnośnie słupów. Na naszym terenie mamy do przetargów w dalszym ciągu są dopuszczane tak zwane słupy. O, dziękuję. Miałbym tyle.
Dziękujemy, panie Wiesławiu. Panie Wiesławie, prosimy pana ministra.
Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o neonikotynoidy, to w większości państw to prawie we wszystkich Unii Europejskiej nie są stosowane i tutaj była to decyzja trudna. Chodzi o pszczoły. Na tym etapie podjęliśmy decyzję, że nie można używać tego środka. Są zastępcze, które są mniej szkodliwe. Ich te chcemy rejestrować i wprowadzać do stosowania. Jeśli chodzi o słupy, no to już teraz sprzedaży ziemi nie prowadzimy, jeśli chodzi o Agencję Nieruchomości Rolnych. Ta sprzedaż została wstrzymana na 5 lat. Podstawą formą udostępniania jest dzierżawa. I tutaj działają tak zwane komisje społeczne, w skład której wchodzą przedstawiciele i izb rolniczych, związków zawodowych i organizacji gospodarczych. No nie mam takich sygnałów. Jeśli pan twierdzi, że tam jest, no to dobrze byłoby kilka przykładów podać, a ja zwrócę. Mówimy tutaj o Dolnośląskiej, czyli Wrocław, tak? Wrocław ANR. Zobaczę, jakie tam były przetargi i ewentualnie kontrole przeprowadzone. Ale jeszcze raz podkreślam, obecnie ziemia rolna nie jest sprzedawana.
Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wyłączyłem już radio.
Dobrze, świetnie. A my już słuchamy pana.
Już można?
Tak, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam panów ministrów oraz księdza redaktora. Kilka zdań chciałbym powiedzieć o uprawie ziemniaków i uprawie ewentualnie lnu. Zagłębie Monieckie znane było w Europie z tego powodu, że co roku mnóstwo ziemniaków wędrowało wagonami i transportem samochodowym. Teraz ziemniaki często, zwłaszcza zimą, a nawet i wiosną, kupujemy przywiezione z wielu krajów. Warto, panie ministrze, zwiększyć uprawę w granicach oczywiście optymalnych, obszar uprawy ziemniaków. Również kiedyś, to dawne czasy, były tak zwane roszarnie w wielu powiatach, również w powiecie monieckim, ja akurat jestem z Moniek. Właśnie len, cudowna rzecz, mam garnitur od wielu lat z lnu, to tylko tak no, przy okazji, i on jest wspaniały i walory również po prostu ziarna, nazwijmy, lnu no, w aptece można kupić. Jeszcze właśnie dwa zdania tylko odnośnie afrykańskiego pomoru świń. Rozmawiałem nieraz z rolnikami i jednym z tych nosicieli, już pomijając ten pierwszy nosiciel, o czym pan minister mówił, jest dzik, wiadomo, również te bezpańskie psy. To nagminnie się nie zdarza, ale często się zdarza, że wyrzucone lub zakopane gdzieś tam w lesie albo gdzieś dalej po prostu na poboczu wsi zwierzęta, zwłaszcza warchlaki czasem, są również powodem, według mnie, również roznoszenia tego wirusa, który się rozbudowuje. I ostatnia prośba, panie ministrze, odpowiednie służby powinny jednak częściej i skuteczniej kontrolować te wszystkie sklepy, a zwłaszcza Lidle i Biedronki, gdzie kupujemy również wędliny przykładowo nie zawsze takie, jakie powinny być. Tylko jedno zdanie. Przedwczoraj kupiłem wędlinę i akurat dosłownie 1/3 tak na oko to woda, ewentualnie w niej różne chemie. I jeszcze miód, ostatnia skarga. Miód wielokwiatowy mam przed sobą nawet. Z Nowego Sącza Husar napisany. Kupiłem wiosną 18 zł litr i dosłownie wodnisty jest do tej pory, nie zbrylił się, tylko powtarzam, to te kontrole, to jako te dwa przykłady, powinny być bardziej skuteczne i nie za łapówki wtedy, kiedy ktoś tam kontroluje, bo i tak się zdarza. Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana ministra Krzysztofa Wenanty z Moniek.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Jeśli chodzi o ziemniaki, to już prawie rok temu podjęliśmy działanie w zakresie zniesienia jednej kontroli, bo spadła produkcja ziemniaków, były szczególnie młode ziemniaki eksportowane za granicę. Prowadzimy procedurę taką, żeby jak był w innych państwach, żeby ten ziemniak był tylko jeden raz podlegał tym badaniom. Myślę, że to się uda nam zrealizować. To wprowadzono w 2005 czy 2006 roku i ten rynek ziemniaka w Polsce po pierwsze spadło spożycie. Natomiast jeśli chodzi o rejon Moniek, ja pamiętam jak, bo jestem przez województwa podlaskiego, w Jasionówce miała być wykonana fabryka frytek i tam ówczesny przedsiębiorca zrealizował fundamenty, ale potem bank nie udzielił kredytu i ta inwestycja padła, dlatego jeśli będą producenci ziemniaków i popyt na przetwory typu frytki, no to myślę, że do tego można w tym obszarze wrócić do tego rodzaju produkcji, ale to oczywiście zależy też od inwestora, ale też od rolników, czy będą chcieli ten rodzaj produkcji realizować. Jeśli chodzi o ASF, bezpańskie psy na pewno mogą być nosicielem, ale tu jeszcze raz podkreślam, potrzebna jest pewna bioasekuracja hodowli. To, co my proponujemy w ostatnim rozporządzeniu, a więc ogrodzenia, które chcemy współfinansować z programu rozwoju obszarów wiejskich, no i brak kontaktu osób różnego rodzaju poza gospodarzem z chlewnią, to jest podstawowy warunek tak, aby ten ASF się nie rozprzestrzeniał. Jeśli chodzi o Lid i Biedronki, to jeszcze raz podkreślam, to jest kompetencja Senepidu, ale i Wrocław, i generalnie poproszę pana ministra zdrowia o jakąś informację na temat kontroli w tych sklepach wielkoprzemysłowych. Natomiast jeśli chodzi o miód, to do Icharsu trzeba proszę dostarczyć i przecież to jest nazwa firmy, można skontrolować. Bardzo proszę to dostarczyć do nas tam, do Icharsu.
Bardzo dziękuję. 26 minut po 23, więc 4 minuty naszej rozmowy pozostało. Prośba do panów ministrów o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Pan minister Zarudzki.
Bardzo dziękuję za tę możliwość dzisiejszego spotkania. Takie kontakty bezpośrednie ze słuchaczami mają zawsze, że można się podzielić informacjami, które się zajmujemy, tematami, ale i też posłuchać, co gryzie rolników, co gryzie konsumentów, co mieszkańców wsi. I dziękuję za te wszystkie głosy. Mam je spisane, to jest dla mnie duże doświadczenie. No i mogę też zadeklarować ze swojej strony, że w ramach nadanych mi przez ministra kompetencji dotyczące tych obszarów, którymi się zajmuję, doradztwo rolnicze, instytuty naukowe, program rozwoju obszarów wiejskich, pewne planowanie strategiczne, pracujemy i jesteśmy przekonani po tych chociażby głosach, które dzisiaj tutaj padły, konkretnych głosach, że
Były słowa też krytyczne, na co mamy zwrócić szczególną uwagę, na co się uczulić i też po prostu dalej rzetelnie, codziennie pracować. Więc myślę, że to spotkanie dla mnie jest osobiście owocne, dające mi taką nową też spojrzenie na te moje rzeczy, które robię, no i pokazujące pewne sprawy, które mam poprawić i jak dalej pracować, ażeby wzmacniać polskie rolnictwo. I myślę, że kondycja polskiego rolnictwa na tym etapie nie jest zła, ale mamy dużo pracy jeszcze przed sobą. Jesteśmy na początku drogi. Dziękuję wszystkim słuchaczom za cierpliwość tutaj i za wysłuchane informacji. Ja też dziękuję raz jeszcze za tą możliwość.
Bardzo dziękuję. I pan minister Krzysztof Jurgiel.
Chciałem pozdrowić rolników, mieszkańców wsi i zapewnić, że chcemy, ten nasz, realizujemy program zmiany dla polskiej wsi w zakresie opłacalności produkcji rolnej, w zakresie jakości życia i sprawnej administracji. Życzę, aby, bo mamy przed sobą cały okres świętowania żniwa i ten okres w miarę oceniam był udany, pomimo tych nawałnic, które zakłóciły to wszystko, ale życzę, żeby te plony, które rolnicy pozyskali, żeby no pozwoliły w sposób godny funkcjonować i żyć, i żeby te nasze działania, które podejmujemy, będziemy podejmowali, żeby były korzystne dla rolników i dla mieszkańców wsi. Jesteśmy otwarci na współpracę, na dialog. Uważamy, że społeczeństwo, nasze rolnicy, powinniśmy tworzyć taki zespół jedności, który na świecie i w ramach Europy będzie konkurencyjny i że nasze rodziny będą coraz lepiej mogły funkcjonować. Jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Bardzo dziękuję panom ministrom, dziękuję państwu za uwagę, za też współtworzenie tematu naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Przypomnę, kondycja polskiego rolnictwa i terenów wiejskich z panem ministrem Krzysztofem Jurgielem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, a także panem ministrem Ryszardem Zarudzkim, wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Ten temat podejmowaliśmy.